Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Bento bendito que vem em nome do Senhor. Bem-vindo.
Już jutro Benedykt XVI udaje się do Brazylii, gdzie otworzy konferencję ogólną episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. W programie będziemy mówić o problemach tamtejszego kościoła w okresie posoborowym, następnie przybliżymy życie Polaków mieszkających w Brazylii oraz powiemy o pierwszym pomniku Jana Pawła II w São Paulo. 8 maja na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak. O fermentach posoborowych w Ameryce Łacińskiej mówi Piotr Samerek.
Przygotowania do Soboru Watykańskiego w Kościele zbiegły się z wejściem Ameryki Łacińskiej do gry, jaką toczyły ze sobą dwie światowe potęgi. Pierwszą cezurą był kryzys polityczny w Gwatemali, a następną rewolucja kubańska w 1959 roku. W kontekście coraz bardziej zarysowującego się podziału na zwolenników kapitalizmu i zwolenników marksizmu, latynoscy chadecy lansowali wizję trzeciej drogi, kładąc nacisk na przeprowadzenie reform społecznych. Na początku lat 60. ich projekty poparli biskupi, przede wszystkim z Wenezueli, Chile i Brazylii, którzy wskazywali na konieczność realizacji reform społecznych i reformy rolnej. Chcieli tym samym zatrzymać narastającą polaryzację w łonie społeczeństw i zahamować groźbę rewolucji komunistycznej. Przeciwnicy reform społecznych sięgnęli jednak po radykalne środki i w kolejnych krajach Ameryki Łacińskiej wojsko przejmowało władzę. W Brazylii w 1964 roku, w Argentynie w 1966 i ponownie w 1976, w Peru w 1968, w Ekwadorze w 1972, w Urugwaju i w Chile w 1973. Przejmowanie władzy przez reżimy wojskowe przypadło na dwa ważne wydarzenia w Kościele. Sobór Watykański II i drugie ogólne spotkanie biskupów Ameryki Łacińskiej, które odbyło się w Medellin w 1968 roku, w czasie którego zapowiedzieli oni zaangażowanie Kościoła na rzecz sprawiedliwości społecznej i praw człowieka, wyciągając konsekwencje z dokumentów soborowych. Decyzja ta wyznaczyła nowy kierunek aktywności Kościoła i musiała w rezultacie prowadzić do zderzenia z reżimami wojskowymi. Opowiedzenie się Kościoła po stronie uciśnionych, pozbawionych głosu i ubogich sprawiło, że w większości krajów Ameryki Łacińskiej spotkał się on z prześladowaniami. Najdramatyczniejszym ich przykładem było zabójstwo metropolity El Salvador, arcybiskupa Oscara Romero, który za swoją bezkompromisową postawę obrony praw człowieka został zgładzony przez reżim wojskowy w marcu 1980 roku. Generalna postawa Kościoła w państwach Ameryki Łacińskiej w okresie, kiedy znajdowały się one w rękach dyktatur wojskowych, cechowała się zaangażowaniem w obronie praw człowieka i demokracji. Nieprzypadkowo więc w 1985 roku, kiedy skończyła się dyktatura wojskowa w Brazylii, nowo wybrany demokratyczny prezydent Tancredo Neves złożył wizytę w Narodowej Konferencji Episkopatu Brazylii, aby podziękować biskupom brazylijskim za ich poparcie dla kampanii na rzecz powrotu do demokracji. Zaangażowanie Kościoła katolickiego w krajach latynoskich w sprawy społeczne było też związane z fascynacją i rozwojem teologii wyzwolenia, będącej w pewnym sensie próbą połączenia niektórych elementów marksizmu z przesłaniem ewangelicznym. Teologia wyzwolenia w wydaniu niektórych teologów przybierała niekiedy kształt bardzo niepokojący i wzbudzała obawę o zbytnie upolitycznienie Kościoła. Obawy te nie były nieuzasadnione, co pokazała sytuacja w Nikaragui, gdzie niektórzy księża zostali politykami, w pełni utożsamiając się z nową władzą. O ile obrona praw ludzkich, ubogich, zaangażowanie na rzecz większej sprawiedliwości społecznej oraz obrona praw człowieka, a w konsekwencji pomoc w transformacji demokratycznej stanowiły istotną cechę zaangażowania Kościoła katolickiego w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, to jednocześnie towarzyszyły temu pewne wypaczenia związane z fałszywym rozumieniem teologii wyzwolenia. Jan Paweł II, który z częstotliwością 1,5 roku odbywał podróże apostolskie do krajów latynoskich, w pełni popierał zaangażowanie Kościoła na rzecz respektowania praw człowieka, ale sprzeciwiał się upolitycznieniu Kościoła w duchu marksistowskiej interpretacji teologii wyzwolenia i jego udziałowi w grze politycznej supermocarstw. Przełom 1989 roku przyniósł w konsekwencji uniezależnienie się krajów Ameryki Łacińskiej od wpływów politycznych supermocarstw i wprowadził je na drogę przyspieszonego rozwoju gospodarczego zgodnie z liberalnymi receptami gospodarczych organizacji międzynarodowych. Doprowadził także do śmierci teologii wyzwolenia, którą Jan Paweł II ogłosił w czasie podróży apostolskiej do Gwatemali w 1996 roku, kiedy to w rozmowie z dziennikarzami jednoznacznie powiedział: teologia wyzwolenia zmarła wraz ze śmiercią marksizmu. Lata 90. to okres, w którym państwa Ameryki Łacińskiej powoli próbują odnaleźć własną drogę rozwoju, budując demokrację i przeprowadzając transformację. Kościół w tym okresie stara się pomóc w przeprowadzeniu procesu pojednania narodowego, zwłaszcza w takich krajach jak Chile czy Nikaragua. Dekada przyspieszonego rozwoju skutkuje jednak wieloma rozczarowaniami społecznymi. Na progu XXI wieku zauważalny jest podział wpływów politycznych w Ameryce Łacińskiej na dwa podstawowe nurty. W Chile, Brazylii, Urugwaju, Peru i Kostaryce do władzy doszli socjaldemokraci, którym stosunkowo dobrze udało się umocnić demokratyczne zasady państwa i dobrze zarządzać finansami. Lewica ta prowadzi bardzo pragmatyczną politykę i stosunki z Kościołem układają się dobrze. Prezydent Brazylii Lula zaczynał przecież swoją działalność związkową w parafii. Jednocześnie właśnie w tych krajach, które odniosły pewien sukces gospodarczy w ostatniej dekadzie, coraz wyraźniej uwidoczniło się zjawisko sekularyzacji. Szczególnie widoczne jest ono w Urugwaju, gdzie 48% ludności deklaruje się jako agnostycy lub niewierzący, i w Chile, gdzie odsetek ten wynosi 34%. Natomiast w krajach takich jak Wenezuela, Boliwia, Ekwador, częściowo Argentyna, na fali niezadowolenia ludowego do władzy doszli autokraci, sięgający po retorykę populistyczną, którzy odwołują się do tradycyjnych kultur prekolumbijskich. Ruchy te są odbiciem frustracji szerokich, ubogich warstw społeczeństwa, które zostały całkowicie zmarginalizowane w toku dotychczasowych transformacji politycznych i gospodarczych. W wymienionych wyżej państwach Kościół stał się jedyną instytucją zaufania publicznego, która cieszy się nadal ogromnym autorytetem wśród ludzi, jest jednak niewygodny dla nowych władz, które upatrują w nim przeszkodę dla realizacji swoich pomysłów politycznych. Biskupi w tych krajach nie chcą jednak podejmować działań, które sprawiłyby, że byliby postrzegani jako przeciwnicy polityczni. Nie chcą też dawać nowym władzom pretekstu do podjęcia dalszych, bardziej radykalnych kroków o charakterze antykościelnym. Ten antykościelny charakter rządów widoczny jest zwłaszcza w Boliwii, gdzie nowy prezydent, Evo Morales, odwołuje się jednoznacznie do symboliki religii prekolumbijskich. Ciągły jeszcze brak stabilności społecznej w krajach Ameryki Łacińskiej skutkuje też brakiem nowych porozumień między państwem a kościołem. Większość krajów tego regionu ma jeszcze konkordaty podpisane w XIX wieku. Warto zauważyć, że w latach 90. Stolica Apostolska podpisała jedynie umowy z Argentyną, Wenezuelą i Dominikaną, które dotyczą ordynariatów polowych i kapelanów wojskowych. Największe kraje kontynentu, Brazylia, Meksyk i Argentyna, nie mają całościowych regulacji stosunków państwo-kościół w postaci umowy ze Stolicą Apostolską. W przededniu rozpoczęcia spotkania CELAM w Aparecida Kościół latynoamerykański stoi przed nowymi wyzwaniami, takimi jak sekularyzacja, aktywność sekt i grup zielonoświątkowych, a także nowa fala populizmu, która może ogarnąć kolejne kraje kontynentu. Odpowiedź Kościoła na to ostatnie zjawisko będzie miała istotny wpływ na wytyczenie dalszego kierunku zaangażowania Kościoła, który po dużym wysiłku w dziedzinie społecznej w latach 70. i 80. XX wieku raczej nie jest już skłonny go kontynuować na taką skalę. Wydaje się, że biskupi preferują skoncentrowanie się na pracy czysto duszpasterskiej, dając odpowiedź na obecne już także w Ameryce Łacińskiej wyzwania sekularyzacji.
O fermentach posoborowych w Ameryce Łacińskiej mówił Piotr Samerek. São Paulo jest już nasz wysłannik, ksiądz Józef Polak, który przeprowadził rozmowę z mieszkającymi tam rodakami.
Marek Kryński, konsul w São Paulo, witam serdecznie. Panie konsulu, obraz tutejszej Polonii syntetycznie, jakbyśmy mogli przedstawiać, kto to jest?
W São Paulo mamy około 40 tysięcy osób pochodzenia polskiego. Około 80% to jest emigracja z lat 20. i 30. Około 15% to jest emigracja bezpośrednio powojenna i około 5% to jest emigracja ta najnowsza, po roku 56 czy lata 60. Jeśli chodzi o przekrój społeczny, osoby te generalnie mieszczą się w klasie średniej, chociaż ta klasa ma bardzo dużą pojemność. W związku z tym mamy osoby, które doskonale prosperują tutaj, w tym ogromnym środowisku São Paulo, metropolii, która liczy prawie 20 milionów mieszkańców. Ale są również osoby starsze, które wymagają opieki i wsparcia. Wspólnie z kapelanią polską prowadzimy od pewnego czasu przy wsparciu konsulatu pewne działania, aby szczególnie osoby starsze, samotne, często wdowy po kombatantach, którzy spoczywają na cmentarzu Getsemani w São Paulo, gdzie z delegacją młodzieży i stowarzyszeń polskich składaliśmy wieńce z okazji 3 maja. Więc staramy się tymi osobami w miarę możliwości opiekować, zajmować, aby nie czuły się samotne i opuszczone.
Kapelania Polska działa aktywnie, o tym rozmawiać będziemy z księdzem kapelanem, natomiast w jakiś sposób w pomoc Polonii włącza się również państwo. Widziałem dzisiaj odnowioną kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej.
Myślę, że to jest właśnie wspaniały przykład prawidłowego rozumienia dziedzictwa kulturowego polonijnego i polskiego równocześnie wśród polskich kolonii emigracyjnych. W São Paulo mamy nie największą kolonię w Brazylii, bo największa znajduje się w południowych Stanach, przede wszystkim w Paranie, skupiona wokół Kurytyby. Natomiast tutaj mamy szczególne warunki funkcjonowania, dlatego że w tej ogromnej, wielokulturowej, wielonarodowej metropolii wszystkie czynniki sprzyjają asymilacji, a nie kultywowaniu tradycji. W związku z tym rola każdej polonijnej organizacji ma ogromne znaczenie. Dlatego konsulat bardzo w ostatnich latach wspiera każdą inicjatywę, która ma na celu podniesienie wartości tej naszej polskiej społeczności w São Paulo, zaznaczenie jej obecności, wzmocnienie, żeby ta Polonia paulistańska mówiła własnym, głośnym głosem. Dlatego też wydaliśmy dzięki nowej organizacji, która powstała w grudniu ubiegłego roku, APOLEK, Polskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w São Paulo. Pierwszego ukazał się pierwszy numer Głos Polonii Paulistańskiej, co się zbiegło z wizytą pana marszałka Senatu Bogdana Borusewicza i było doskonałym akcentem z okazji tej wizyty, bo jak wiadomo, Senat opiekuje się wychodźstwem polskim na całym świecie. Więc tego typu działania, myślę, są bardzo ważne, niezbędne, powiedziałbym. Dlatego to nawiązanie do Konstytucji 3 maja, oczywiście przy zachowaniu wszystkich proporcji i rozsądku, że o ile Konstytucja w końcu XVIII wieku była ostatnim zrywem, aby ratować Polskę, ja myślę, że właśnie przy zachowaniu wszelkich proporcji jesteśmy w tej chwili w São Paulo w takiej sytuacji, że jeśli wspólnym wysiłkiem nie dokonamy ogromnych pewnych działań dla integracji, dla wzmocnienia Polonii w tym mieście, to za lat 20 środowiska polskiego w tym mieście nie będzie. Uważam, że dopuścić do tego nie można, trzeba robić wszystko, trzeba jednoczyć się, trzeba skupić wszystkie siły kapelanii, środowisk świeckich i konsulatu i wspierać to. Ten wspaniały przykład renowacji jedynego miejsca kultureligijnego polonijnego w São Paulo, jakim jest kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej, był właśnie doskonałym zrozumieniem i odpowiedzią na inicjatywę, która wyszła ze strony konsulatu i środowiska polskiego, aby jedyne miejsce kultureligijnego w São Paulo, jakim jest kaplica Matki Bożej Częstochowskiej w kościele Nossa Senhora Auxiliadora, nie uległ dalszej degradacji. Została ta kaplica dzięki pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych wspaniale odnowiona, cały ołtarz odrestaurowany, witraże, które właściwie groziły zawaleniem, są świeże i nowe na kolejnych 20 lat. Myślę, że będzie służyć nie tylko wiernym, ale także całemu środowisku polskiemu. I szczególnie, że w tym miejscu został odsłonięty w październiku ubiegłego roku pierwszy w São Paulo pomnik Jana Pawła II, jeszcze bardziej podkreśla i waloryzuje rolę tego miejsca.
Pan Marek Kryński, konsul Rzeczpospolitej w São Paulo. Dziękuję serdecznie. Znajdujemy się w pięknie odnowionej kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w São Paulo. Z nami jest pani Elżbieta Kryńska, przewodnicząca Komitetu Społecznego, który ufundował pierwszy w São Paulo pomnik Jana Pawła II. Ten pomnik w tej kaplicy również się znajduje. Jesteśmy koło niego. Witam panią. Kiedy przyszła myśl, żeby papieżowi pomnik tutaj właśnie wystawić?
Tuż po śmierci naszego wielkiego Polaka, Jana Pawła II, ówczesny kapelan, ksiądz Mirosław Stępień, zwrócił się do społeczności polskiej w São Paulo o uhonorowanie w sposób szczególny naszego wielkiego Polaka. Były różne pomysły. W wyniku dyskusji z Polonią, z osobami zasłużonymi, zacnymi, doświadczonymi, doszliśmy do wniosku, że najlepszym miejscem, najwspanialszym miejscem postawienia takiego pomnika to nie będzie park w São Paulo, ale właśnie tuż obok obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w kaplicy w naszym kościele. Ponieważ nie jest to wielkie pomieszczenie, siłą rzeczy komitet doszedł do wniosku, że najbardziej będzie tutaj pasowało popiersie odlane z brązu papieża, który przez całe swoje życie wyznawał kult Matki Boskiej Częstochowskiej i apelował do wszystkich Polaków rozsianych na całej ziemi o to, żeby zawsze powierzali swoje sprawy, problemy Matce Boskiej.
Pani była właśnie przewodniczącą Komitetu Społecznego. Kto wspierał, kto ofiarował grosz na to, żeby ten pomnik mógł powstać?
Chcę powiedzieć, że nie przypisuję sobie tutaj wielkiej zasługi. Oczywiście komitet powstał pod moim patronatem honorowym, ale bardzo duży wkład pracy włożyły panie, które wchodziły również w skład tego komitetu. Chciałabym tutaj właśnie wymienić zasłużoną przedstawicielkę Polonii, Barbarę Sieracką, Pelagię Telecką, Danielę Bąk oraz pani profesor Barbara Żyski. Wszystkie te osoby różnymi sposobami, informując telefonicznie komunikaty, mieliśmy w konsulacie, w pomszy świętej, jakby rozpropagowały tą ideę powstania popiersia Jana Pawła II w naszym kościele. I nie tylko Polonia, bo przedstawiciele społeczności brazylijskiej, Polacy żydowskiego pochodzenia czy Żydzi polskiego pochodzenia również aktywnie włączyli się w zbiórkę środków na budowę tego pomnika. I oczywiście były osoby, które dały większe kwoty, były osoby, które dały kwoty symboliczne, bo nie stać może je było na to, ale bardzo duża grupa wspierała nas szczerą modlitwą, o którą apelowaliśmy. W wyniku przeglądu różnych propozycji wybraliśmy projekt pani Krystyny Skaw, artystki, która również ma korzenie polskie, włożyła bardzo dużo serca. Ona nigdy nie widziała papieża na żywo i z wielu zdjęć, z wielu filmów, które dostarczyliśmy jej, powstało takie dzieło. W czasie otwarcia spotkało się z dużymi oklaskami, z zadowoleniem, to też chyba się udało jej to dzieło.
A święto to było duże z tego względu, że był kardynał Hummes i był również...
Rabin Sobel. Msza była koncelebrowana przez 14 księży. W naszym kościele zgromadziło się bardzo dużo osób różnego pochodzenia, bardzo dużo młodzieży. Była to uroczysta msza i czuło się jakiś szczególny klimat. I w związku z tym miałam wyjątkową satysfakcję, że ten pomnik zostaje tu, że tutaj będzie miejsce Polonii, która nie tylko przychodzi modlić się pod obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, ale ufamy i się modlimy może wkrótce do naszego nowego świętego Jana Pawła II.
Pani Elżbieta Kryński, przewodnicząca Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, który 22 października 2006 roku odsłonięty został w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w São Paulo. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Magazyn kończymy rozmową naszego wysłannika z Polakami mieszkającymi w São Paulo. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.